Mam na imię Alicja. Od dłuższego czasu, jak jeszcze uczyłam się w liceum, chciałam studiować teologię. I też myślałam już wtedy o misjach. No i to było takie marzenie, takie bardziej nieosiągalne, że nie wierzyłam, że to się może kiedyś spełnić.
Ja mam na imię Michał i co ciekawostka, jeszcze w czwartej klasie technikum byłem przekonany, że będę studiował w Szczecinie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym rybactwo. Dokładnie chciałem akwakulturę studiować. Potem przyszła myśl o rozpoczęciu seminarium duchownego i mój najlepszy przyjaciel z technikum studiuje tutaj, już jest na trzecim roku. Ja natomiast zacząłem rok propedeutyczny. I po tym roku propedeutycznym moje drogi z seminarium się rozeszły. Natomiast zacząłem studiować teologię, gdyż okazało się, że to jest mi naprawdę bardzo bliskie. Nigdy nie chciałem tak naprawdę jechać na misję, za to bardzo chciałem jechać do Ameryki Południowej. Już wiele, wiele lat byłem bardzo zafascynowany tym miejscem.
Mieliśmy wykłady z ojcem Piotrem Nawrotem z misjologii i wtedy zaczęła mnie ta Boliwia teraz bardziej interesować. I pojawiła się taka możliwość, że możemy tam wyjechać.
To chyba w sumie jako pierwszy zgłosiłem się jako ochotnik. No i tak naprawdę zaczęliśmy przygotowania. Co było dosyć trudne, nowy język, tym bardziej, że mamy nadal i łacinę, i angielski na studiach. Tu jeszcze musiał dojść hiszpański. Też znaleźliśmy naprawdę dużą pomoc, bo nasz znajomy za darmo zdecydował się nas uczyć, który zna hiszpański, także zresztą mogę powiedzieć, że zaczął teraz w tym roku seminarium również w Krakowie, także bardzo się cieszę i pozdrawiam, jeżeli będzie słuchał Kubę.
Razem z kolegami, z koleżankami z roku byliśmy trochę tak oczarowani wręcz wizją tego wyjazdu. No i w końcu się udało.
Podjęliście decyzję, że jedziecie do Boliwii. No ale to się wiązało z nakładami finansowymi, z wieloma sprawami organizacyjnymi. No i jak trzeba było się przygotować do tego wyjazdu?
Na szczęście udało się tak, że wydział zasponsorował nam bilety.
Czyli taki wyjazd studyjny trochę?
Trochę tak.
Trochę tak, tak.
To była dla nas ogromna pomoc, bo gdyby nie to, no nie wiem, czy byśmy po prostu pojechali. Resztę wydatków pokrywaliśmy z własnych funduszy.
Dużą pomocą było, prowadziliśmy wspólnie zbiórki w swoich rodzinnych parafiach. Wielu bardzo życzliwych ludzi wsparło nas finansowo. Bez tego byłoby bardzo, bardzo ciężko.
A na jakie hasło?
Mówiliśmy tylko to, co planujemy tam robić. To, co mniej więcej wiedzieliśmy. Bo mówiliśmy, że chcemy jechać pomóc. I naprawdę ludzie to bardzo docenili. I zaufali nam po prostu, dając pieniądze.
Wielka wyprawa do Boliwii, długi lot.
Tak, w tamtą stronę 36 godzin.
A potem inny świat.
Zupełnie inny.
Opowiedzcie, jak przyjął swoich studentów ojciec Piotr Nawrot.
Odebrał nas z lotniska, myśmy byli strasznie zmęczeni, ale ksiądz Piotr przygotował kolację, mniej więcej powiedział, jakie plany ma w stosunku, także bardzo dobrze nas przyjął.
No bo inaczej, jak się ma kontakt ze swoim wykładowcą na uczelni, a tu przyjeżdżacie do niego i on czuje się chyba zobowiązany, żeby was dobrze wprowadzić i pokazać tę swoją pracę. Po to przecież pojechaliście.
Tak, oczywiście. W ogóle ojciec Piotr na początku zapytał, czy możemy być na ty, bo to będzie prościej do komunikacji. Prowadził nas bardzo dobrze w ten świat i powiedział mniej więcej, czego mamy unikać, jakich zachowań lepiej przestrzegać. Na przykład, że jeżeli dają nam jedzenie, to nie wypada odmówić, bo i tak nam wcisną, a mogą się poczuć urażeni. Także tak, dużo takich rad otrzymaliśmy.
Jak przyjechaliśmy właśnie do Santa Cruz, gdzie ojciec pilot mieszka, to tam dowiedzieliśmy się, że jedziemy do San Ignacio i że tam prawdopodobnie zostaniemy do końca. Natomiast dopiero później okazało się, że ojciec pilot nam zaproponował, czy byśmy nie chcieli pojechać na wioski. I wtedy wyszło, że spędziliśmy w San Ignacio chyba dobry miesiąc, takie czy półtora miesiąca bodajże. I pojechaliśmy do takiej większej wioski San Miguel, gdzie przyjął nas ojciec Marcin. I on wysłał nas na wioski, gdzie już zostaliśmy sami.
Jak się dogadywaliście? Ja wiem, że uczyliście się hiszpańskiego, ale ten codzienny, którym się posługują Indianie, to troszeczkę inna rzeczywistość.
To znaczy ten hiszpański jest troszeczkę inny, dlatego że oni nawet nie mówią, że oni mówią po hiszpańsku, oni mówią, że mówią castellano. Jest trochę różnic w słownictwie i jednego czasu przeszłego nie mają, jest złączony w jeden. Ale to nie stanowi dużego problemu w komunikacji, tak? W sensie, jak ktoś uczył się klasycznego hiszpańskiego, to nie będzie miał żadnego problemu, czy będzie używał ten jeden czas przeszły, czy nie, oni wiedzą, o co chodzi. No i my też rozumiemy, o czym mówili. Jest jeszcze, a propos tego planowania, ostatni tydzień, 10 dni praktycznie, mieliśmy zaplanować sobie sami. I to jest ten tydzień poświęcony na zwiedzanie Boliwii, tak? Jest 2 miesiące mniej więcej pełnej misji. I ostatnie 10 dni było poświęcone właśnie na zwiedzanie, ale też poznawanie innej kultury. I pojechaliśmy w wysokie góry na 4000 metrów, gdzie jest kompletnie inna Boliwia. To jest jakby pojechać do innego kraju. Inne zwyczaje, inny styl ubierania się, inna mentalność ludzi, inny klimat zupełnie.
A jak przeżyliście tę wysokość?
Bardzo dobrze, o dziwo. Ja miałem pierwszy dzień, gdy przyjechaliśmy, to praktycznie przespałem cały. I potem ostatniego dnia mnie bolała głowa na przykład, ale tak, to nie było większych problemów, z tego co wiem, to Alicja.
No, pierwszy dzień był najgorszy, ale szybko się zaaklimatyzowaliśmy.
Czyli okazuje się, że możecie pracować na misji w Boliwii na 4000.
Wygląda na to, że możemy. Także ten czas, ostatnich 10 dni planowaliśmy sobie sami, żeby pojechać do La Paz, do Oruro, do Salar de Uyuni, żeby zobaczyć jak najwięcej, to było po naszej stronie.
Spotkaliście wielu Polaków w Boliwii, nie tylko misjonarzy, ale też Beatę Hedzielską.
No tak. Gdy przyjechaliśmy do San Ignacio, to pani Beata już tam była. To ona nas wprowadzała i w dom, i zrobiła śniadanie, i potem pokazała nam całe miasto, katedrę. Także dzięki pani Beacie mogliśmy lepiej wejść, szybciej po prostu wejść w to miasto. Tu możecie dobrze zjeść, tu możecie zobaczyć to, tu możecie kupić to. No co nam po prostu zwyczajnie pomogło poznać to miasto i wejść w tą kulturę, w ten klimat.
Kiedy oni się pojawili w San Ignacio, to jak się odbiera właśnie takich młodych ludzi?
Ja wiedziałam od ojca Piotra, że przyjedzie dwóch studentów. Mieli na początku trafić w ogóle do San Miguel, do ojca Marcina, ale ze względu na to, że musiał przez moment być w Polsce, to ojciec Piotr poprosił, żeby się zająć studentami. Powiem tak, dla mnie to taki sentyment, powrót do Wydziału Teologicznego w Poznaniu, więc po kilku latach miałam okazję spotkać studentów i powiem szczerze, że jak rozmawialiśmy jeszcze, zanim ja wyjechałam do Boliwii, ojciec Piotr podał im numery, żeby się ze mną skontaktowali, żeby podpytali trochę na temat wyjazdu, to powiem szczerze, że trochę im zazdrościłam. I mogę to powiedzieć tak pozytywnie, bo mi się zawsze też marzyły misje. Pochodzę z biednej rodziny i nigdy nie było szans na jakieś tam większe wyjazdy. Jak usłyszałam studentów, którzy mogą pojechać do Boliwii i mają tą możliwość z wydziału, to tak nawet z ojcem Piotrem rozmawiałam. Mówię, Boże, dlaczego za moich czasów takich możliwości nie było? I że pewnie może dzisiaj moje życie wyglądałoby też troszeczkę inaczej. Jest to coś niesamowitego, że młodzi ludzie dzisiaj mają możliwość wyjechać na misję i myślę, że ksiądz Piotr to, co zaproponował studentom, to, że oni mają możliwości takie na wyjazd, zobaczenia misji, myślę, że nigdy człowiek nie doświadczy tak misji, nawet jeżeli ją ogląda w telewizji, nawet jeżeli wykładowcy, misjologi dzisiaj nam wykładają różne rzeczy, dzisiaj mamy możliwość zobaczyć wiele w internecie, ale to doświadczenie bycia z tymi ludźmi
dotknięcie.
I dotknięcia tego, tej społeczności, tych realiów, zupełnie inaczej człowieka kierunkują. Patrząc dzisiaj na Boliwię, to nie jest Europa. My pojedziemy sobie do Hiszpanii i zdarzymy się z ludźmi, którzy inaczej mówią, ale podobne mamy myślenie. Ale myślę, że w Boliwii my doświadczyliśmy, zresztą ja też, ja byłam drugi raz, na przykład Ora Boliviana, tak, że ktoś się z nami umawia na konkretną godzinę, przychodzi za godzinę i nie widzi problemu. Dla nas, Polaków, było to dziwne. Takie podejście, że no przecież nic się nie spieszy, przecież za chwilę to zrobimy. My wszystko robimy pod zegarek.
Przede wszystkim ludzie żyją tam po prostu wolniej. Moja pierwsza myśl po tych kilku dniach to było coś takiego, że tam wręcz pachnie wolnością. No są tego jasne i ciemne strony, ale po prostu ludzie żyją tam wolniej, żyją we wspólnocie. Bardzo troszczą się o tą swoją wspólnotę. Nie mają czegoś takiego, że czas im gdzieś ucieknie. Mam wrażenie, że nie są też przywiązani do dóbr materialnych, tak jak my. Jest to dla nich kompletnie coś innego, mają inną mentalność. I
inną hierarchię.
Myślę, że to jest takie bardzo ewangeliczne wręcz ich sposób życia.
I to, co Ala powiedziała, tam ludzie mają, mamy zegarki, oni mają czas. I tak naprawdę oni tam żyją, my pędzimy każdego dnia. I myślę, że to doświadczenie daje właśnie taką możliwość zobaczenia, jak inny świat wygląda.
Jakby nie było, nasz kierunek studiów prowadzi do szkoły, a mieliśmy tą przyjemność w sumie oprzeć to nasze działanie misyjne na takiej pracy dydaktycznej. Pracowaliśmy w dwóch szkołach i przy parafii, dając lekcje języka angielskiego od najmłodszych dzieci, tam 5-6 lat, aż do grupy 18-latków. I praktycznie te 2 miesiące mieliśmy oparte na zajęciach dydaktycznych, przy tablicy i tak dalej, także mogliśmy zweryfikować, czy chcemy przy tej tablicy pracować, czy nie chcemy przy tej tablicy pracować, albo zobaczyć, jak w roli nauczyciela się czujemy, że mogliśmy zobaczyć, jakie są pytania dzieci, jak to funkcjonuje ze strony nauczycielskiej, nie tylko z drugiej strony, jako studenci. No przez 2 miesiące mogliśmy pełnić funkcję nauczycieli.
Miałam możliwość być takim trochę przewodnikiem dla tych młodych ludzi.
Ojciec Piotr zaplanował dla pani konkretną pracę. Jesteś nauczycielem muzyki, nauczycielką muzyki, będziesz uczyć.
Właśnie o to chodziło, żeby pojechać do Boliwii, pojechać w konkretne miejsce i spróbować doświadczyć tej nauki dzieci. Grać sobie. Bo powiem tak, nie zawsze był koło mnie ktoś, kto znał język polski, żeby mi coś przetłumaczyć, żeby mi coś powiedzieć. Nie zawsze na wioskach, nawet jeżeli nie mogłam się dogadać, nie zawsze był internet, żeby coś przetłumaczyć. Też określenia muzyczne są zupełnie inne. Też ten język tych ludzi na wioskach jest zupełnie inny. Więc trzeba było sobie radzić. Tak? Trzeba było z tymi ludźmi jakoś dojść do pewnego porozumienia, czasami z tymi rodzinami porozmawiać, żeby zachęcić, żeby te dzieci przychodziły na konkretną godzinę. I myślę, że to takie najfajniejsze w tym wszystkim, bo gdybym jeździła z ojcem Piotrem czy z ojcem Wojtkiem, to wszystko oni by załatwiali, bo tak najczęściej jest, że człowiek się tam boi odezwać. I na początku tak chyba było w moim przypadku, że się człowiek trochę bał, ale no później został. Musiał sobie z tym poradzić, mając 70 dzieci, 80 dzieci na zajęciach, więc no trzeba powiedzieć, że mają tak grać, że mają tak zrobić.
Ja do dziś jestem bardzo poruszony tym talentem tych ludzi, bo tam jest z jednej strony duża bieda i nie ma co mówić, a z drugiej strony dzieci, które grają na skrzypcach, na gitarach, na fletach, na frażoletach, czy tam instrumentach dętych, i ten zapał do tej muzyki.
To jest piękne, jak oni żyją z tą muzyką, jak bardzo cenią ją tak w swoim życiu, powiedzmy, świeckim, jak i tym duchowym. mogliśmy to wiele, wiele razy zauważyć. No i też dla dzieci to jest coś, co będzie ich własne, że one będą miały grać na flecie czy na franżolecie. To było bardzo piękne widzieć te dzieciaki takie szczęśliwe, że mają coś takiego swojego.
I w tych wszystkich misjach, w których byliście, to też te szkoły muzyczne działały? Czy nie?
Nie. W San Miguel nie spotkaliśmy się z taką tak prężnie działającą szkołą. Co prawda były dwa chóry w San Miguel, natomiast instrumenty niekoniecznie.
Odwiedziliście szkoły ojca Piotra Nawrota i poznaliście akcję Beaty Hedzielskiej związanej właśnie z doposażeniem uczniów szkół muzycznych. Jak wam się spodobała ta akcja?
Świetny pomysł. Z tego względu, że to jest taka szansa dla dzieci i młodzieży w Boliwii. To jest coś, co dla nich może stać się życiem, może im pozwolić się rozwijać. Może im się uda wyjechać ze swojego miasta. No, nie oszukujmy się, dla większości dzieci, młodzieży będzie to niemożliwe i prawdopodobnie zostaną tam. Ale może niektórym się uda wyjechać i robić wielką karierę muzyczną.
Ja myślę, że każdy dodatkowy instrument to jest każda dodatkowa szansa dla jakiegoś dziecka. I myślę, że zwyczajnie warto dać tą szansę.
Ja myślę, że oni dużo doświadczyli, dlatego że razem jeździliśmy na wioski. Mieliśmy okazję, no niestety nie prowadzili zajęć, ale często na tych zajęciach moich byli i widzieli, że jest duża potrzeba instrumentów. Tak naprawdę my wywieźliśmy tam prawie 35 fletów i frażoletów łącznie, a okazało się, że na miejscu ponad 100 musieliśmy dokupić. Zresztą sami widzieli, ile dzieci przychodziło na próby. I często też pomagali mi w tych próbach, bo jeżeli byłam ja sama i 80 prawie dzieci, zresztą oni się tutaj nie chwalą, może nie są muzykami, te zajęcia, które prowadzili z angielskiego, były bardzo dla dzieci przydatne i bardzo dużo dzieci przychodziło i przychodziło po zajęciach w szkole podstawowej, po zajęciach muzycznych. Często te ich zajęcia zaczynały się bardzo późno, już wieczorem, po 19, gdzie u nas chyba dzieci z chęcią by już poszły do domu. A tam jednak te zajęcia doceniały. Ale też drugą rzeczą, którą bardzo dobrą robili i przy której ja też się relaksowałam, to to, że w ciągu dnia potrafili zrobić pączki dla dzieci. Michał też jest z zawodu cukiernikiem, kucharzem, więc mieliśmy też ciasta polskie, mieliśmy galaretki, robiliśmy sernik na zimno, próbowaliśmy robić z ich jogurtu. Więc takie dopieszczanie tych dzieci i myślę, że muzyka muzyką, ale takie obcowanie z dzieciakami i to, co oni też robili. Czasami ja w tych pracach pomagałam, chociaż ja większość spędzałam z dziećmi na nauce muzyki, ale nawet towarzyszenie mi gdzieś na wioskach, gdzie czasami trzeba było w czymś pomóc. Michał motorem jeździł z Alą na jednym, na drugim ja jeździłam z jednym z nauczycieli, bo nie mam prawa jazdy jeszcze na motor. Ale myślę, że to takie właśnie doświadczenie, że razem chodziliśmy, że dzieci częstowaliśmy tymi smakołykami. Czasami jakieś fajne przygody z tymi dziećmi były. Więc myślę, że to takie właśnie doświadczenie. Nie trzeba być muzykiem, żeby być na misjach. Ale cieszę się, że chcą wziąć udział w tym, dlatego że doświadczyli to, że dla tych dzieci muzyka jest taką szansą, ale jest też ich tożsamością. One zupełnie inaczej podchodzą do muzyki niż my w Polsce. My mamy muzyków, ale oni się z tą muzyką swoją utożsamiają. Tak naprawdę oni są wdzięczni ojcu Piotrowi właśnie za ocalenie ich kultury. I to, co dzisiaj widzimy, ten festiwal międzynarodowy, który się stworzył właśnie z tych szkół i to, jak ojciec Piotr dba o te szkoły, tak naprawdę z jednej strony jest to ich kultura. Dzieci są jakby przesiąknięte tą kulturą, tą muzyką, to jednocześnie jest to szansa dla każdego dziecka. Może któryś z nich zdobędzie zawód, może jego życie będzie troszeczkę lepsze może trafi na jakieś stypendium do Europy, do Stanów Zjednoczonych. My mamy nawet w Polsce tutaj studentów dyrygentury, między innymi w Krakowie, jednego Boliwijczyka, który chyba za rok kończy, albo w tym roku kończy studia. I ja poznałam też jednego z Boliwijczyków, ojca Piotra, który był małym chłopcem, zaczynał na skrzypcach. Dzisiaj jest po studiach w Niemczech. Wrócił i koncertuje, jeżdżąc po Boliwii i nie tylko po Boliwii, ale i też gra i prowadzi zajęcia z dziećmi. Więc myślę, że to jest też takie pomocne, że te dzieci będą miały zawód, że będą miały lepsze może życie.
Na mnie dużym wrażeniem, takim trochę emocjonalnym, było ten moment, kiedy ojciec Wojtek zabrał mnie do takiego garażu i pokazał mi motor, duży motor, i mówi, że chce, żebyś jeździł tym motorem. No ja najlepszym motocyklistą nie jestem. Moja przygoda z motorem w Polsce zakończyła się wypadkiem niestety. Przez co dla mnie to był bardzo trudny moment. Tym bardziej, że musiałem wziąć odpowiedzialność również za Alicję, którą miałem wozić. Przez pierwszy tydzień próbowałem jeździć tym motorem między pomarańczami, takimi małymi sadzonkami pomarańczy, żeby mniej więcej utrzymać równowagę chociaż na nim. I pierwszą podróż na wioskę pojechałem sam. Powiedziałem, że nie chcę z Alicją jechać, dlatego że zwyczajnie się bałem, czy ja tam w ogóle dojadę do tej wioski. I jechałem ze samochodem, ale dla mnie to było bardzo trudne doświadczenie. Wiadomo, z czasem, jak już trochę się oswoiłem, to jeździliśmy bardzo dużo. Już nawet potem z Alicją sami jeździliśmy. Cieszę się, że się przełamałem i mogliśmy właśnie być bardziej mobilni.
Bardzo dużo też pomagali ojcu Wojtkowi, między innymi przy podlewaniu, przy takich pracach związanych z domem. Więc ten czas był wypełniony nie tylko nauką, ale i takim doświadczeniem takiego domu, w którym każdy z nas chyba się czuł tam dobrze i każdy miał swój kąt, do którego mógł zawsze pójść. Zawsze miał obiad, czasami zdarzyło się nam też gotować. Jeden z ojców chciał pierogi, no to zrobiliśmy pierogi. Ale też mieliśmy okazję popróbować ich kuchni i te pierogi, które oni robią, swoje pierożki, też mieliśmy kurs. Tak naprawdę ta nauka, ta szkoła muzyczna przeplatała się też z takim normalnym, zwykłym życiem. Żeby też doświadczyć takiego zwykłego obcowania też z misjonarzami.
Z jednej strony można powiedzieć, że to była przygoda dla nas, ale właśnie tak patrząc na to z drugiej strony, to takie życie po prostu, takie jakie jest z tymi ludźmi. Staraliśmy się robić to, co potrafimy od takich najprostszych prac domowych do tej nauki angielskiego, po to, żeby po prostu doświadczyć jak najwięcej i nie zmarnować tego czasu, bo to też była dla nas pewna szansa, żeby może trochę więcej dowiedzieć się nie tylko o Boliwijczykach, o ich kulturze, ale też być może o samym sobie.
I też o życiu na misji.
To takie największe doświadczenie życia codziennego to był moment, kiedy 10 dni spaliśmy sami na wioskach. U ludzi. Do najbliższego misjonarza było 2,5 godziny drogi samochodem. Nikt nie mówił po polsku. Brak bieżącej wody, momentami brak prądu. No, życie takie bardzo proste.
No takie jak Boliwijczycy mają.
Tak, takie posiłki razem z nimi, to co oni jedli wtedy, kiedy oni jedli. Ale też duża, duża życzliwość tych ludzi.
Przychodzili. A co jedliście u nich?
Bardzo dużo tam się je ryżu. Praktycznie ryż jest dodawany do wszystkiego. Nawet gdy się zamawia makaron, to się dostaje z ryżem. Do tego jest zazwyczaj smażony banan i albo kurczak, albo wołowina.
I to jedliście na tych wioskach?
Tak, tak. Jedliśmy to, co nam dali. Nie było szans wybrzydzać.
A największy smakołyk dla was? Tamtejszy.
Dla mnie chyba sopa de mani, czyli zupa z orzeszków ziemnych.
Ale też w górach mieliśmy możliwość zjeść lamę, taką trochę suszoną na mrozie i te takie skruszałe mięso smażone, podawane z gotowaną kukurydzą, jajkiem i kawałem białego serka.
No to tutaj ty jako kucharz mogłeś się wyżywać, tak?
Trochę
poznając
tak.
Smaki.
Trochę tak, dla mnie to było właśnie takie bardzo ciekawe doświadczenie nowych smaków, a jednocześnie nie bardzo różniących się od polskich. No i cieszę się, że mogliśmy też pokazać im trochę naszej kuchni, tak? Pączki, placki ziemniaczane, pierogi, babkę marmurkową, sernik na ziemię, tartę cytrynową. No robiliśmy cuda. No i jak już robiliśmy, no to trzeba było od razu liczyć 100-120 porcji, tak? No nie można dać jednemu dziecku, a drugiemu nie. No przy różnego rodzaju ciastach problemem był taki, że u nich piekarnik wygląda tak, że się rozpala ognisko w środku i temperatura w piekarniku niekiedy przekracza 300 stopni i nie idzie ustawić innej. Także babka marmurkowa robiła się w 15-20 minut przy ciągłym obracaniu blachy. To było duże wyzwanie kulinarne dla mnie.
Ale się udało.
Oczywiście.
Czego młodzi ludzie szukają na misjach? Właściwie to zacznę może od Alicji, bo ona myślała o misjach w Afryce.
Zawsze miałam takie wrażenie, że misja to jest coś, co ciągle musi być nowe. Jeśli misjonarz nie poświęci się swojej pracy w taki sposób, jaki powinien, to te misje przestają się rozwijać.
Przestają mieć sens.
Tak. Zawsze mi się wydawało, że misje to jest poświęcenie, owszem, ale też taka wielka radość, takie prawdziwe oblicze Kościoła, czy też chrześcijanina, takim jakim on powinien być.
Dla mnie jest po tym doświadczeniu już w Boliwii, mogę powiedzieć, że takim największym zaskoczeniem i taką rzeczą, która bardzo mnie otwarła, jest udział osób świeckich na misjach. Bez ludzi świeckich nie ma misji. No byliśmy w San Miguel, gdzie ojciec Marcin ma 50 parafii. Nie byłby w stanie bez ludzi świeckich, oczywiście przygotowanych, którzy mają swoją formację, prowadzić tego, a to naprawdę fantastycznie działa.
Wydawałoby się, że na misjach pracują tylko księża i siostry zakonne.
Nie, działają ludzie świeccy. Wiadomo, że są potrzebni księża, są potrzebne siostry zakonne, księża chociażby do sakramentów, którzy mogą udzielać tylko oni. Ale do różnego rodzaju przygotowania, czy do komunii, czy do bierzmowania, czy do małżeństwa prowadzą ludzie świeccy. A tak naprawdę ten misjonarz prowadzi tą formację tych katechistów i jest takim trochę wykonawcą tych sakramentów, bo tylko on ma tą władzę. Ale te przygotowania to wszystko prowadzą ludzie świeccy i to naprawdę fantastycznie działa.
Jakie doświadczenia wywieźliście z Boliwii i w jaki sposób chcecie te doświadczenia tutaj wykorzystać w Polsce?
Myślę, że na pewno nie chciałabym się z Boliwią rozstawać już całkiem. Gdyby się udało, na pewno chciałabym wrócić, bo myślę, że doświadczenie misyjne to jest coś, co ubogaca człowieka tak niesamowicie. Bo gdyby tak się zastanowić, to będąc tam, mieliśmy tylko to, co jest w walizce naszej i było to coś, co trochę otwierało oczy. Bo oczywiście wiedzieliśmy, gdzie jedziemy, w jaki sposób ludzie tam żyją, że często na skraju ubóstwa, ale kiedy już się tego doświadczy, to jest to całkiem co innego, kiedy żyje się z tymi ludźmi i po prostu z nimi rozmawia.
Jak znają język hiszpański, to mogą również pojechać na misję do innych hiszpańskojęzycznych krajów Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej?
Ja myślę, że tak, bo tak naprawdę wszystkie kraje poza Brazylią to są kraje też misyjne, w których pracują misjonarze. Ja miałam okazję być w Argentynie. Miałam okazję być w Brazylii też na misjach z akcją
tam portugalski.
Misyjną. Tam jest portugalski, ale ja myślę, że świat stoi otworem, mając język hiszpański gdzieś tam, że jest taka
możliwość.
Początek w Boliwii.
Ja myślę, że mam nadzieję, że to będzie początek, nie koniec. Na razie studia, ale strasznie ciężko było mi wyjeżdżać z Boliwii. Cały czas jeszcze gdzieś tam mi tęskno, więc chciałabym wrócić.
Ja myślę, że chociażby przykład pani Beaty pokazuje, że jedno drugiego nie wyklucza. Że można być i tu, i tu. Myślę, że to jest kwestia takiej trochę organizacji i trybu życia. Na pewno będę chciał wrócić do Boliwii. Mam nadzieję, że to była taka pierwsza przygoda i mam nadzieję, że nie ostatnia. i że tych krajów Ameryki Południowej jest dużo, dużo więcej i wszystkie chcę zobaczyć tak naprawdę. Także myślę, że pomału, ale to nie było na pewno pierwsza wyprawa.
I nie ostatnia.
Tak, nie ostatnia.